Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kalina Bienias, a dzisiaj moim gościem jest pan Radosław Śmigulski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o programie mikrobudżetowym Pierwszy Film. Jest to dofinansowanie, które wspiera młode debiuty pełnometrażowe. Panie dyrektorze, jak po tych kilku latach od początku programu ocenia pan jakość projektów? Czy młodzi idą bardziej w filmy gatunkowe, czy kino obyczajowe? Jakie są tendencje? I oczywiście chodzi mi tutaj o pana czysto subiektywną opinię.
No, część mojej czysto subiektywnej opinii, dlatego że ja, tak jak zawsze komunikuję, Instytut nie jest mną, Instytut nie jest moją nacją, tylko jest pewnym miejscem, które musi być otwarte na wszelkie wrażliwości, wszelkie światopoglądy. Ja mogę pewne generalne spostrzeżenia co do tych filmów przedstawić i myślę, że to też jest jakiś taki miks poglądów moich współpracowników na tą kinematografię. Jakkolwiek zabrzmiałoby to z ust urzędnika, dyrektora, te filmy są za mało odważne. Znaczy, one są za mało odważne, zarówno jeżeli chodzi o tematykę, zarówno jeżeli chodzi o formę. Zatem ja spodziewałem się, że to będzie krzyk, a to jest bardzo wyważona kinematografia. Ona rzeczywiście w paru przypadkach poszła nieco odważniej. Chciałem, żeby to była ilustracja pokolenia, nawet jeżeli ona miałaby być zrobiona za pieniądze, które pewnie nie przystają do normalnej rzeczywistości filmowej. Natomiast chciałbym, zawsze marzyłem o tym, żeby to było czymś, co stanowi pewną kronikę tego, czym młodzi twórcy żyli i ich rzeczywistości. Na szczęście coraz mniej jest zresztą w Polskim Instytucie, nie tylko w programach mikrobudżetowych, bo przypominam, że pozostają inne formy debiutu. Pojawia się filmów, o którym to młodzi robią filmy o umieraniu starszych ludzi albo o problemach starszych ludzi. Właśnie ten przykład chciałbym podałem, żeby pokazać, czego nie chcę. Znaczy, nie chcę kina robionego przez młodych o ludziach starych. Tak samo jest to nieautentyczne, jak robienie przez 70-latków filmów o współczesnych nastolatkach. To zwykle się źle kończy, zatem chciałbym, żeby z tych filmów było słychać krzyk, wrzask i bunt. Zatem tak to może ujmę i tego mi pewnie trochę brakuje. Natomiast tego, czego mi nie brakuje, to po pierwsze tego, że ten projekt w jakiejś części przynajmniej wyszedł. To znaczy wyszedł w takim sensie, że bardzo wielu młodych ludzi dostało szansę na pojawienie się i to nie tylko jako reżyser, ale też jako aktor, aktorka, jako operator, jako w ogóle przestrzeń do debiutu i tu się udało. Jest parę mankamentów, ale rozumiem, że o tym będziemy rozmawiali w dalszej części audycji. No trudno, żebym uprawiał w tej chwili wielominutowy monolog analityczny.
Dokładnie. Każdy projekt ma jakieś mankamenty, ale wspaniale, że powstało coś takiego dla młodych ludzi i że będzie przez kolejne lata to ich wspierało. W takim razie pójdźmy dalej. Moją uwagę, jak robiłam research do tego projektu, przykuł dość nietypowy metraż, jakim są 72 minuty, a dokładniej minimum 72 minuty. I skąd właśnie te 72 minuty się wzięły?
Chwyciła mnie pani w takim jakimś szczegółowości. Wydaje mi się, że tam jest nie 72 minuty, czy powyżej 70, to znaczy chodzi
tak,
o pełny metraż.
Tak, minimum 72 minuty jest dokładnie napisane.
Myślę, że jest to kwalifikacja festiwalowa pełnometrażowa, więc jakby to wynika stąd. Moim zdaniem tam jest 70 minut i więcej. Ale dobra, no nie upierajmy się, jeżeli tak, to jest 72 minuty, no to jest ten minimalny w takim razie czas, który jest akceptowany i definiowany przez większość festiwali krajowych i międzynarodowych. Stąd ten może wydawałby się dziwny metraż.
Oczywiście, przez minimum miałam na myśli, że 72 i więcej. I tutaj jestem ciekawa, czy na przykład powstają za taką kwotę mikrobudżetową filmy o metrażu 90 albo 120 minut, czy raczej twórcy zamykają się w tych 70 kilku?
Ja, szczerze powiedziawszy, tak szczegółowych danych w chwili obecnej nie przytoczę, natomiast na pewno nie spotkałem się z filmem dwugodzinnym. Ja myślę, że to są wartości, które niewiele ponad te 72 minuty oscylują, a też nie ma potrzeby jakiejś szczególnej, więc jednak ja przypominam, że oczywiście ja sam osobiście, to też jakbyś taki przykład, ja lubię filmy, które trwają dłużej nawet niż 2 godziny, nawet nie boję się filmu 3-godzinnego, natomiast mam świadomość tego, że dla przeciętnego widza, czy telewizyjnego, czy kinowego format, czy dla dystrybutora, format 1,5 godziny jest formatem pożądanym i nie widzę tutaj jakiejś szczególnej wartości, żeby te filmy miały trwać więcej niż te 90 minut, czyli niewiele ponad to minimum.
Dokładnie. Ja po prostu zastanawiałam się tak ze swojej strony, czy właśnie twórcom udaje się wyjść poza te 72 minuty, bo właśnie jest to dosyć taki dziwny format dla widza, bo jednak jest pewna bariera mentalna, jak się idzie do kina i ma się do wyboru iść na film 120-minutowy i płacić za bilet, a tutaj iść na film 72-minutowy, to jednak widzowie gdzieś mają z tym problem i po prostu byłam ciekawa właśnie skąd się wzięły te 72 minuty.
To ja może tu przerwę, bo to dosyć istotne spojrzenie na ten program. I trochę myślę warto zdefiniować cele tego programu tak, żeby pewne ambicje chyba też nie brały góry nad w ogóle jego sensem. Ja przypominam sobie takie rozmowy w trakcie pierwszych spotkań, czy w ogóle pierwszych dwóch tur, teraz się to trochę skończyło, kiedy to młodzi twórcy, którzy nawet nie mieli chyba bodajże wykształcenia kierunkowego, tylko oni byli w jakichś teledyskach, czyli ta forma, którą my dopuszczamy po kwalifikacji dorobku audiowizualnego. I oni mieli problem dotyczący tego, że no, z jakichś tam powodów czasowych i tak dalej będzie im trudno zaistnieć w Cannes, w Berlinie, i tego typu pomysły. Ciekawe, bo ja lubię, może inaczej, no, jakby cenię szczególnie młodych twórców brak jakichś takich pohamowań, jeżeli chodzi o marzenia. Dream Big, no, coś, co jest w Stanach Zjednoczonych rzeczą naturalną w Polsce czasem nie przystoi, a ja uważam, że twórcom, szczególnie młodym twórcom przystoi jak najbardziej. Natomiast no, jest to trochę śmieszne, to znaczy mówienie o tym, że program w jakikolwiek sposób blokuje czyjś udział w Cannes czy w Berlinie, no to też nie przesadzajmy, to trochę inne kino. I to jest w mojej ocenie kino, które ma dać szansę. Tak naprawdę ja bym traktował mikrobudżety jako pewien program, w którym ktoś może zaistnieć, znaczy ktoś może tak naprawdę pokazać swój dorobek, co jest fundamentalne dla młodych twórców. Bo zawsze jest pytanie, co zrobiłeś, co zrobiłaś, jakie masz dokonania i to jest przestrzeń, ja bym to nawet trochę nazwał ostatni etap szkoły, to znaczy coś, co pisze się, coś, co tworzy się zaraz po studiach. I ja nie zawsze wierzyłem w to jako w projekt, który ma pokazać talenty reżyserskie. Czasem będzie to film, w którym zobaczymy talenty operatorskie, talenty aktorskie, talenty scenariuszowe i to jest ta przestrzeń. Znaczy wyobrażałem sobie zawsze, że o mikrobudżetach myślą koleżanki i koledzy na trzecim roku studiów. Znaczy myślą o tym, że za 2 lata będą mieli bardzo dużą szansę, bo przypominam, jeżeli chodzi o absolwentów szkół magisterskich, no to prawie 50% szans na debiut dzięki temu programowi zaraz po studiach, jeżeli chodzi o ilość projektów finansowanych versus absolwenci. I myślą i pracują, to znaczy pracują jaką taką pewną grupę znajomych, przyjaciół, którzy chcieliby stworzyć wspólne dzieło zaraz po szkole. I i pracuję na tym de facto przez te ostatnie 2 lata swojej edukacji. Pracuję nad scenariuszem, pracuję nad kwestią aktorską i z tym mogą chodzić. Mogą chodzić trochę jak z portfolio, z którym chodzi się w każdych innych zawodach. Bo przekazanie komuś 500 tysięcy albo przekazanie 1 milionów to jest zasadniczo różne ryzyko, dlatego myślę, że warto stworzyć wszelkie formy, które umożliwiają jak najszerszej liczbie ludzi do pokazania swoich umiejętności. I taki jest sens mikrobudżetów. To nie jest sens, który ma prowadzić do tego, że oto powstaje 7 pełnowartościowych filmów, które trafią na festiwale w Cannes, Berlinie i do jakiejś szerokiej dystrybucji kinowej. To jest bzdura, znaczy to jest mrzonka, która nie ma miejsca i nie będzie miała miejsca i nie można o tym tak myśleć. Ja mam świadomość ambicji gromadzonych przez lata, szczególnie u ludzi wrażliwych, u ludzi, którzy czują lepiej, którzy no, chcą pokazać te wszystkie swoje, te całe swoje jakby wewnętrzne piękno. Natomiast słuchajcie, to nie jest jedyna możliwość, to po pierwsze. To jest bardziej próba generalna, to znaczy pokazanie tego, co się potrafi, nawet jeżeli ten film nie wyjdzie, to naprawdę pod takim czymś widać, czy ktoś ma jakiś talent, czy ktoś tego talentu nie ma. Bo parę scen, parę kreacji aktorskich, świetne ujęcia kamerą mogą otworzyć szansę i zamknąć usta wszystkim tym, którzy będą zadawali pytanie, no dobrze, masz 26, 27 lat, co zrobiłeś? No to jest, co zrobiłeś? To jest oczywiście, że nic nie zrobiłaś, albo zrobiłaś bardzo niewiele, a tu macie możliwość pokazania, że coś jest. Oczywiście drugim filarem całego programu, dlatego on jest taki sformalizowany, jeżeli chodzi o dystrybucję i terminarz, no miała być funkcja promocyjna nadawcy telewizyjnego, która, i tu mam świadomość mankamentu, nie została do końca zrealizowana. Myślę, że skończy się to rozstaniem z telewizją publiczną w najbliższych tygodniach albo dniach. No ale to jest jakby zupełnie inny temat, może inaczej, no, to jest bardzo istotny temat.
Skoro już jesteśmy przy tym temacie, bo też chciałam go tutaj poruszyć, temat TVP właśnie jako producenta, koproducenta. Też chciałabym tutaj przytoczyć mały cytat dla naszych widzów. Przygotowując się do naszej rozmowy, natrafiłam właśnie na ciekawy artykuł w sieci i tutaj przytoczę cytat. Okazało się, że bez zgody TVP nie możemy wybrać dystrybutora kinowego, sprzedać licencji na platformy VOD i zgłosić filmu na festiwale. Nie możemy również przyjąć oferty zakupu od zagranicznych agentów. Telewizja Polska chce mieć wpływ na wszystko i oczywiście współdzielić zyski. Dlatego właśnie większość beneficjentów programu jest zbulwersowana tym, że TVP w praktyce przejęła kontrolę nad ich projektami i to za zaledwie 70 tysięcy złotych. Widząc, co się stało, uczestnicy programu twierdzą, że woleliby inaczej szukać brakujących 10%. I tu, skoro już pan wspomniał, to czy w takim razie są plany na to, żeby uczestnicy programu mogli znaleźć innego koproducenta albo inaczej poszukać tych 10%?
Dobrze, to już odpowiadam, bo po pierwsze mam świadomość, jak ten artykuł powstawał, po drugie mam wrażenie, znaczy mam głębokie przekonanie, dlaczego powstawał. I oprócz rzeczy, które rzeczywiście tam brzmią i są prawdziwe, to są też, to jest to też przykład bardzo negatywny, to może zacznę, zanim zacznę mówić, co myślę o telewizji publicznej w zakresie współpracy z mikrobudżetami, to zacznę od tego, co jest największym zagrożeniem dla mikrobudżetu. Ja uważam, że największym zagrożeniem jest brak lojalności w stosunku do koleżanek i kolegów, którzy biorą udział w tym programie. Brak lojalności takiej generacyjnej, środowiskowej trochę, bo mam też świadomość, chyba wszyscy mamy świadomość, że z tej 7 zawsze jeden film będzie najlepszy. Czasem jest tak, że ten film jest nawet wybijający się ponad, zdecydowanie ponad wszystkie inne filmy. I problem polega na tym, że dla każdego nadawcy, bo ja przypomnę, że tych nadawców się zgłasza, to może jeszcze dłuższa opowieść, skąd się w ogóle bierze telewizja i tak dalej. Dla każdego nadawcy te filmy będą wartościowe jako pakiet. To znaczy mam 7 filmów, ogram to jako pewien pakiet, bo jeden pewnie będzie bardzo dobry, ze 2-3 będą przyzwoite, no i spodziewam się też pewnie ze 2-3 słabych. Zatem gramy wszyscy, znaczy moim zdaniem to jest interes nas wszystkich studentów i w Katowicach, i w Krakowie, i w Łodzi, żeby ten program utrzymać i pewną solidarność utrzymać, dlatego że jeżeli jeden z tych filmów nagle poczuje, no dobra, zrobiliśmy tak dobry film, że te sztywne ramy programu, które mają sens, nas blokują. Tak, czasem może się tak zdarzyć, ale raz jeszcze, wartością jest pakiet, bo to jest nie tylko wartość pojedynczych filmów, ale tak naprawdę całego rocznika. Tego trzeba bronić, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja przypomnę, że były próby tworzenia programów mikrobudżetowych za czasów czy Agnieszki Odorowicz, czy Magdy Sroki i one skończyły się porażką z jednego bardzo prostego powodu. To znaczy no, takie restrykcje dotyczące ortodoksji, przetrzymywania tych zasad, w sensie, że mówimy o bardzo jasno określonych warunkach, nieprzekraczaniu budżetu, jeżeli chodzi o produkcję, skończyły się tym, że ten program nie wypalił, gdyż przyznano, to nie był tak masowy, to nie było 7 projektów, tam były 2-3 projekty mikrobudżetowe, którym przyznano 1 000 000 zł, po czym okazało się, że tak naprawdę ktoś się dogadał jeszcze z innym koproducentem i to nie był film za 1 000 000 zł, tylko za 3 000 000 zł, on pozyskał ten 1 000 000 zł. Ktoś zrobił jeszcze inaczej, a ktoś w ogóle nie skończył, bo nie wiedział, że musi to skończyć. I ja uważam, że musimy się szanować wewnętrznie, musimy szanować ten program, bo za 3,5 miliona złotych można zrobić albo jeden film, jeden debiut, albo 7, albo dać 7 szans na pokazanie się 7 innych twórców, tym bardziej, że przypominam, debiuty w dalszym ciągu pozostają. Można debiutować w Studium Munka, finansowanym tak naprawdę w dużej mierze przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Można debiutować w takich tradycyjnych komisjach PiS-u i tutaj nie ma żadnych ograniczeń budżetowych ani koprodukcyjnych, ani w zakresie no właśnie partnerów dystrybucyjnych czy partnerów telewizyjnych. Natomiast mikrobudżety dają ramy, ale dają coś, czego nie daje żaden inny program. A mianowicie dają 95% dofinansowania. Jednym słowem, tak naprawdę producent, a szczególnie twórcy kompletnie nie muszą się przejmować czymś takim jak gromadzenie budżetu filmu, co tak naprawdę stanowi największe wyzwanie w produkcji filmowej. Mówię o takim organizacyjnym wyzwaniu, bo oczywiście największym wyzwaniem jest talent i jakiś pomysł na to, co chcemy pokazać. I ten balans trzeba szanować, to znaczy, jeżeli jest jakiś nadawca, który wszedł w ten pakiet i zobowiązał się do jakiegoś działania, to ma pewne prawa. Oczywiście, i teraz już wrócimy do... I to jest to, o co trzeba dbać. A teraz wrócimy do tematu, dlaczego się nie układa z telewizją publiczną, bo się nie układa i ja nie będę tutaj udawał, że się układa. Znaczy nie byłbym, znaczy te zarzuty, które padają w tym artykule są nieuczciwe, bo to nie jest tak, że tam, że coś było tajemniczego, znaczy, że ktoś się o czymś dowiedział. Te wszystkie zasady, jeżeli chodzi o harmonogram, dystrybucję, etc., były znane. Znaczy to wszystko jest w programie operacyjnym, więc jak ktoś nagle doczytał, w czym bierze udział, no to jest jego problem, bo ktoś się zgłosił po film, który wyszedł, bo to dokładnie taka jest historia, dokładnie wiem, o których film chodzi, dokładnie wiem, kto chciał co ugrać na tym, tylko tak naprawdę ze szkodą dla całości programu, przynajmniej w mojej ocenie. Natomiast powiem, skąd się bierze nadawca? Nadawca się bierze stąd, że my co roku zadajemy pytanie tak naprawdę do wszystkich nadawców telewizyjnych, poczynając od telewizji publicznej przez TVN, Polsat, Canal Plus, HBO, kończąc nawet na nadawcy społecznej telewizji Trwam. Po prostu wszędzie, wysyłamy absolutnie wszędzie, kto ma telewizję i może w Polsce nadawać. I doświadczenie 3 lat jest takie, że odpowiada 3 podmioty. Odpowiada Canal Plus zazwyczaj, odpowiada Telewizja Polska i odpowiada TVN. I jeżeli chodzi o warunki finansowe, to one są stałe, bo tutaj my nie pytamy, czy kto da więcej, bo więcej daje tylko i wyłącznie, znaczy ten nadawca ma dać 10%, ale kluczowe do rozstrzygnięcia są 2 rzeczy. Na jakiej antenie będzie to emitowane, będą emitowane te filmy i jaki jest pakiet promocyjny. I tu mamy bardzo proste zestawienie, to znaczy mamy otwarty kanał, który jest oferowany zazwyczaj przez TVN i telewizję publiczną. TVN proponuje, z tego co pamiętam, TVN Fabułę, a telewizja publiczna Kulturę i czasem Dwójkę, ale co do zasady Kulturę. Natomiast Canal Plus jest kanałem zamkniętym, zatem Canal Plus już ma podgórkę w związku z tym, że nie jest kanałem otwartym, tylko jest kanałem płatnym. Teraz co się dzieje dalej? A to też nie jest do końca prawda, bo TVN się tak naprawdę chyba raz zgłosił tylko i zaproponował TVN Fabuła, a przy pierwszej sesji, z tego co pamiętam, to powiedział, że będzie obserwował, a ostatnio się w ogóle nie zgłosił, albo też powtórzył tą fabułę. No więc mamy już dosyć proste skalkulowanie, kanał otwarty, kanał zamknięty. Oczywistym jest, że kanał otwarty. I co dalej? No i to dalej, że patrzymy też na pakiet promocyjny i widzimy, że jedna stacja nie proponuje nic, druga stacja proponuje coś, ale na kanale zamkniętym, a trzecia proponuje promocję na kanale otwartym i my mówimy o pieniądzach publicznych, zatem no, musimy uwzględnić ofertę najlepszą. Zatem tutaj no, nie ma jakby takiej zupełnie luźnej decyzji, w której sobie może, no dobra, no my będziemy z Kanalem Plus robić, tak, albo z HBO. No, nie ma takiej możliwości. Jest pytanie, padają odpowiedzi i ktoś coś zadeklaruje. A teraz jest druga strona medalu, bo jednym z podstawowych warunków jest brak wpływania na treść filmów poza, że tak powiem, walorami technicznymi, czy tam no, wszelkimi rzeczami, które są niezbędne do wyemitowania technicznie, do wyemitowania filmu, czyli te standardy techniczne muszą być spełnione.
A czy moglibyśmy jeszcze wrócić właśnie do kanału Plusa i do HBO? Czyli rozumiem, że ze względu na to, że Kanal Plus na przykład jest zamkniętym kanałem, nie będzie on nigdy raczej brany pod uwagę.
Nie jest to wykluczone, bo nawet oczywiście nie chciałbym jakby po pierwsze zdradzać jakichś pomysłów, natomiast no, proszę zwrócić uwagę, no, jeżeli my za chwilę, bo gdzieś tam będą za chwilę rozmowy ostatniej szansy, to znaczy będziemy zmuszeni tak naprawdę do wycofania obecnego nadawcy, w związku z tym, że nie realizuje właśnie tego pakietu promocyjnego i tak naprawdę promocji całego przedsięwzięcia, to będziemy musieli no, w następnych pewnie przetargach gdzieś to pominąć. Zatem wtedy zostaje już tylko Canal Plus czy HBO, tak, czyli kanały zamknięte. Zatem ja bym tutaj tego nie wykluczał. Więc to nie jest tak, że jest to niemożliwe. To jest możliwe i to może się wydarzyć. Może być jeszcze inna forma zmiany w programach operacyjnych, ale to może na koniec zostawię. Co będzie coś zabawne, jak będę opowiadał o programach operacyjnych, a na koniec wam powiem, że tak naprawdę czeka was rewolucja. Zatem jest to możliwe. Mówię, zachowanie telewizji w wielu wymiarach jest nie fair, ale to nie wynika tylko i wyłącznie z samego programu mikrobudżetu, bo w telewizji w ogóle umowę się podpisuje 1,5 roku, bo to tak mniej więcej trwa. Już w tej chwili ten program został rozwiązany przy 3. edycji, no, podpisano po 0,5 roku. I w telewizji również w związku z ogromem i pewnym molochem, bo pewne rzeczy się nie do końca dba i chyba niestety mikrobudżety też trafiły na tego typu problem. No i tyle. Jest jeszcze innych parę zarzutów, no tylko mówię, ja jestem zobligowany do wybrania w postępowaniu ofertowym najlepszej oferty i ta oferta najlepsza została złożona przez telewizję, ona w tej chwili w sposób jaskrawy jest nierealizowana, ale tak jak mówię, tu sami doskonale rozumiecie, że jest pewna bezwzględność dość duża, bezwzględność czasowa, to znaczy od złożenia oferty po rzeczywiście ocenę i filmu i jej realizacji musi minąć 2-3 lata i właśnie ten moment w tej chwili minął i ja mogę jakieś konsekwencje w tej chwili wyjmować. Przypominam, że też był lockdown przez jakiś rok, więc pewne rzeczy też się przesunęły, przesunęła się Gdynia i tak dalej, i tak dalej. Zatem jeszcze jest rozmowa ostatniej szansy za przyszłym tygodniu i mogą nastąpić bardzo radykalne rozwiązania związane ze współpracą z obecnym nadawcą. I też pamiętajcie, że to, co jest w tej chwili, no to tak naprawdę zaczęło swoją drogę 2 lata temu, tak? Znaczy to jest nabór,
efektywnie
z naboru sprzed 3 lat i 2 lat. No ten obecny nabór jeszcze nie, a za chwilę następny, na koniec listopada, jak co.
Dokładnie. Tutaj z mojej strony bardziej chodziło mi o to, że oczywistym jest, że jest program, są pewne zasady i tutaj abstrahuję od osób, które nie czytały programu i nie wiedzą o tym, że koproducent ma też coś do powiedzenia, ale problem pojawia się wtedy, kiedy koproducent po prostu przejmuje pełną kontrolę, mimo tego, że jego wkład nie jest aż tak wielki i do tego po prostu dążyłam. Jeszcze tak ze swojej strony dodam, że czy może pojawia się jakieś światełko na to, żeby koproducentem w przyszłości były na przykład platformy streamingowe. Pandemia jednak pokazała, że to tam będzie przenosić się w przyszłości prawdopodobnie kino. Młodzi ludzie, w tym tak samo ja, prawie nie oglądamy telewizji. I dobrym założeniem jest wprowadzenie takich filmów mikrobudżetowych, aby miały oglądalność, aby je pokazać w telewizji, ale są to filmy głównie robione dla młodych, a jednak młodzi nie oglądają już telewizji. I czy może w przyszłości jest szansa, aby właśnie platformy streamingowe koprodukowały?
Już odpowiadam. To znaczy po pierwsze to, co pani w tej chwili powiedziała, tą chęć tego kierunku rozwoju kinematografii, myślę, że spowodowałaby pani palpitację serca nie tylko u kiniarzy i dystrybutorów, ale również u nawet niedużo starszych kolegów i koleżanek z branży. Ja jednak jestem na stanowisku, że to kino w kinie jest wartością, którą trzeba pielęgnować. Ja przypominam, że Polska jeszcze przed pandemią charakteryzowała się dwoma współistniejącymi czynnikami, które wzrostem pewnych czynników, może statystyk, które teoretycznie powinny się wykluczać. To znaczy w Polsce radykalnie wzrastała liczba widzów w kinach, równocześnie radykalnie wzrastała sprzedaż różnego rodzaju abonentów i ofert VOD. To się jakby nie wykluczało. Znaczy ja uważam, że polski rynek jest w dalszym ciągu nienasycony, że polskie społeczeństwo mimo wszystko się bogaci z roku na rok i coraz więcej osób stać na to, żeby pójść do kina, co jest na tyle, co jest, no, słuchajcie, no, skala jest taka, że jeżeli w Niemczech w roku przed pandemią, w 2019, to są statystyki, było 105 milionów osób w kinach, a w Polsce 64, no to przypominam, że Niemcy są więcej niż 2 razy większe od Polski, jeżeli chodzi o liczbę ludności. To zaczyna to wyglądać dobrze, a i poza tym tam mamy stagnację, jeżeli chodzi o wzrost, a w Polsce mieliśmy wtedy 5,5% wzrost rok do roku. Zatem ja myślę, że przyszłość rzeczywiście pewnie jest w nowoczesnych formach dystrybucji, szybszych formach dystrybucji, natomiast ja bym na kinie jeszcze krzyżyka nie stawiał. To też jest wartość dla polskiego rynku i dla polskich filmów. Platformy VOD mają jedną podstawową wadę z punktu widzenia tego typu programów, że nie są w stanie wykonać pewnej pracy promocyjnej młodych twórców Ja marzę o tym, żeby nie dotyczyło tylko i wyłącznie, żeby to wsparcie no właśnie takiego partnera telewizyjnego nie dotyczyło tylko i wyłącznie promocji samych filmów jako możliwości obejrzenia, ale też poznania czy szansy poznania dla widzów tego, kto za tym stoi. Znaczy, i tu się oczywiście zgadzam, że platformy VOD i mikrobudżety pewnie są dla ludzi młodych, niemniej ja myślę, że szanse na większe filmy i konieczność pokazania dotyczy odbiorcy starszego, tak żeby no, zobaczyć, jaki talent, jaki pomysł drzemie w waszych projektach, więc tego nie wykluczał od razu starych z możliwości oglądania waszych filmów. Oczywiście to też jest jakiś stereotypowy, że tylko młodzi mają VOD, a starsi nie mają, to jest nieprawda i jakby tyle. Ja uważam, że to, co jest najważniejsze dla młodego twórcy, to jest szansa zaistnienia i wypromowania. I ja bym nie zapominał o tej drugiej przesłance. Jakby na to nie patrzeć, oczywiście w Europie zawsze jest to definiowane bardziej jako sztuka niż show biznes, pracujecie i będziecie pracowali w show biznesie. No, trzeba być rozpoznawalnym, trzeba umieć dotrzeć ze swoją osobowością, ze swoim talentem, tak żeby się dać zobaczyć, żeby ktoś was nie zapomniał, żeby ktoś was nie pominął, więc szczególnie dla młodych początkujących ten taki impact promocyjny też jest bardzo istotny. Czy platformy dają taką możliwość? Szczerze wątpię. Znaczy bardzo ograniczoną.
Rozumiem. W takim razie chciałabym przejść do kolejnego tematu.